każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie pojawią się dwa wątki. Magazyn właściwie zdominują ludzie z wybrzeża. I to dosłownie. Szczegóły już za kilka chwil, natomiast rozpoczniemy od bieżących spraw w zielonogórskim klubie żużlowym, o których rozmawialiśmy z Michałem Kocińskim z Falubasu.
Akcja falubasowa Mikołajki zdaje się, że jeszcze trwa, choć tak naprawdę te najważniejsze rzeczy już zostały rozstrzygnięte. To może podsumujmy, co wydarzyło się do tej pory.
Dokładnie. Półmetek akcji myślę, że już jest za nami. Zakończyliśmy mikołajkowe licytacje, które trwały od listopada. Te licytacje w tym roku odbywały się na dwóch etapach. Pierwszy etap, czyli licytacje typowo internetowe. I etap drugi, czyli licytacje podczas transmisji wideo na żywo na profilu facebookowym. Licytacje, które prowadził Radek Bronkowski, czyli Radek Menes. Łącznie z tych licytacji udało nam się zebrać ponad 40 tysięcy złotych, także jesteśmy mega szczęśliwi z tego powodu. Jesteśmy zadowoleni, że tak to się nam udało. No i że kibice okazali się takim dużym wsparciem. No i od 6 grudnia wyruszyliśmy wspólnie z zawodnikami po różnego rodzaju placówkach i wręczamy falubazowe prezenty, słodycze. Akcja ta potrwa jeszcze przez tydzień. Łącznie rozdamy blisko 2000 paczek.
Wiadomo, że tą akcją taką kulminacyjną było spotkanie w szpitalu. Tam Mikołaj was, można powiedzieć, wyręczył. Mikołaj alpinista. Na tej akcji byliśmy, a oprócz tego, jakie placówki tak w dużym skrócie w okolicy odwiedzacie?
Byliśmy również w pogotowiu opiekuńczym w Zielonej Górze, w zielonogórskich świetlicach opiekuńczych, a poza tym odwiedziliśmy takie miejscowości jak Sulechów, Wojnowo, Żary, Żagań, Świebocin, Krosno Odrzańskie, Słubice, Gubin. W dużej ilości placówek niestety nie mogliśmy być osobiście z racji pandemii, te placówki są pozamykane, no ale tutaj z przedstawicielami tych placówek byliśmy w stałym kontakcie i oni odbierali te prezenty osobiście lub myśmy przywozili je na miejsce, także no, jakoś to sprawnie udało nam się zorganizować.
Czy w najbliższych dniach zawodnicy będą brali udział w jakichś innych różnych akcjach?
W najbliższą sobotę i niedzielę naszych zawodników będzie można spotkać w dwóch miejscach. W sobotę jesteśmy na gali charytatywnej Fundacji Warto Jest Pomagać, gdzie nasza drużyna w dosyć takiej sporej liczbie osób zaśpiewa jedną z polskich kolęd. Mówię o sporej ilości osób, ponieważ do żużlowców z pierwszej drużyny dołączą adepci z grupy Falubas Junior, dołączą również dziewczyny z Falubas Girls, także będzie tam nas łącznie na scenie prawie 40 osób. Natomiast w niedzielę kibice będą mogli spotkać się z kapitanem naszej drużyny Piotrem Protasiewiczem, a także z Australijczykiem Rohanem Tangeitem podczas jarmarku bożonarodzeniowego na zielonogórskim deptaku.
Ostatnio ogłaszaliście nawiązanie współpracy z innymi zielonogórskimi klubami. Była to trasa Zielona Góra, czyli Kolarze, a także Start Zielona Góra. Na czym tak naprawdę ta współpraca polega? Jakie są szczegóły tej współpracy?
Nad tym projektem zastanawialiśmy się dosyć długo, od dłuższego czasu. Postanowiliśmy tej zimy, przed sezonem 2022, ten projekt wdrożyć i odezwaliśmy się do kilku takich mniejszych, może mniej popularnych klubów sportowych z Zielonej Góry, z naszego regionu, z ofertą współpracy. My możemy zaoferować z naszej strony wsparcie marketingowe, wsparcie organizacyjne. Z czego to wynika? Przede wszystkim zawodnicy tych mniejszych klubów to są również nasi kibice. Chcemy im po prostu pomóc, aby o nich też się zrobiło troszkę głośno. Myślę, że wspólnie zrobimy jakieś fajne akcje. W planie mamy doprowadzić do czegoś takiego, aby w sezonie 2022 z każdym z tych klubów zrobić jedną wspólną akcję. Natomiast myślimy również o jednym dużym wydarzeniu dla kibiców, w którym zaangażowane byłyby wszystkie kluby, które z nami współpracują.
A jak to będzie działać w tak zwaną drugą stronę?
To przede wszystkim liczymy tutaj na doping, oczywiście na mocne wsparcie zarówno zawodników tych klubów, jak i kibiców, ale także takie rzeczy proste, jak chociażby promocja spotkań żużlowych w Zielonej Górze, czy innych wydarzeń z udziałem naszych zawodników.
Tyle Michał Kociński z zielonogórskiego klubu. Teraz przejdziemy do zapowiadanych młodych ludzi z Wybrzeża. Dokładnie ze Zdunek Wybrzeża Gdańsk, czyli kolejnego rywala Falobasu w rozgrywkach pierwszej ligi. Na początek rozmowa z prezesem nadmorskiego klubu, Tadeuszem Zdunkiem. Panie prezesie, na stronie waszego klubu przy pana sylwetce przeczytałem, że pana celem jest budowa w Gdańsku stabilnego ośrodka sportu żużlowego. Na ile to się już udało, a ile pracy jeszcze przed panem?
To jest tak, na pewno udało się budować ośrodek stabilny, bo nie ma do żadnych do nas pretensji, żeby zalegali wypłatami tam czy z innymi rzeczami. Oczywiście jakieś tam przesunięcie się w sezonie trafiają, bo to jest normalne, bo zresztą umowy sponsorskie, umowy promocji miasta, którzy nie wpływają, ale znaczy nie słychać, żeby w Gdańsku, żeby był niewypłacalny, czy komuś zaleją, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że udało się w końcu ruszyć sprawę modernizacji tego stadionu i nawet dzisiaj byłem w tej sprawie u dyrektora GOS-u Gdańskiego. Na początek przyszłego roku ma być przygotowany jakby wstępny plan, co należy wykonać, jak to należy zrobić. Czy kierunek dobry?
Nieczęsto jest tak, że sponsor tytularny no jakby firmuje własnym nazwiskiem zarówno klub, jak i zespół. Wszędzie pada nazwa Zdunek Wybrzeże. Czy można powiedzieć, że to dla pana taka dodatkowa odpowiedzialność za wynik drużyny?
Radzę, to jest odpowiedzialność, a drugie to ja jestem firmą handlową, handluję samochodami. Jestem leżę w grupie największych polskich dealerów samochodowych i traktuję to nie tylko jako hobby, ale jako reklamę mojej firmy. To jest bardzo ważne. Moja firma nosi też nazwę od mojego nazwiska.
Przejdźmy może do spraw teraźniejszych. W waszym zespole, wiadomo, zaszło kilka zmian porównując do sezonu 2021, jeżeli chodzi o skład. A jak pan podsumuje cały ten okres transferowy w waszym wykonaniu?
Podać już bardzo spokojnie. Najważniejsze, że utrzymaliśmy kluczowych zawodników, bo mi cały czas irytuje, że Gdańsk nie dokonał jakichś transferów spektakularnych. No myśmy w zeszłym roku takie dokonali, pozyskując Jamroga i Kołakowa, więc to pod sposób mieliśmy, skoro oni chcieli u nas jeździć, a to zrobi zawodnicy ligi, to po co mieliśmy wziąć i szukać kogoś innego, tak? Chodziło tylko o uzupełnienie drugiej linii, która na zeszłym roku strasznie dowiodła, czyli U24 drugiego Polaka. No i myślę, że tutaj dokonaliśmy wzmocnień, tak? Bo grała, ja patrzyłem, no, dwa lata temu, jak jeszcze miał średnio ponad dwa i tak samo Trofimów też jest na takim samym poziomie. Tak więc jest on na pewno wzmocnienie w porównaniu do Gruchalskiego i do Pieszcza.
Bo generalnie z tego trzonu, czyli z Kułakowa, Jamroga i Jensena, pan jest osobiście zadowolony, tak?
Tak, tak, bo Jensen nie był kontraktowany jako zawodnik, który będzie w 14 czy 15 biegu, no ale w związku z tym, że inni pozawodzili, którzy mieli być tymi motorami na prezesie drużynę, no to on w tych biegach jeździł, także on te swoje 8-10 punktów co zawody zrobił, tak? Poniżej nie skręcił, tylko zawody zawalił, że szedł poniżej, tak?
A na co stać pana zdanie waszych dwóch młodzieżowców?
No zobaczymy. Na pewno Marcinca stać w porobu, także ma trochę czeskania ekstraligowego. No, mi tam nie za bardzo poszło, to zawsze jest, jak ktoś startuje jako rezerwowy, to się na ogół spala nerwowo. Zobaczymy, gdzie cały czas jedzie. A ostatnio przeglądałem tego naszego drugiego młodzieżowca, jest Krzykowski, tak? Jak dostamy mu opiekę, damy mu sprzęt, damy mu treningi, damy mu wszystko, może będzie chłopak pojedzie, tak? Przede wszystkim jest determinowany, że chce jeździć, nosi się do Gdańska, będzie u nas mieszkał, będzie podlegał reżimu treningowego, więc już jest bardzo dużo, tak?
Zdecydowaliście się pozostawić w roli menedżera zespołu Eryka Jóźwiaka. Domyślam się, że no jest pan po prostu zadowolony z jego dotychczasowej pracy, tak?
Ja jestem kibicem, tak? Sporym kibicem. Mój dyrektor klubu też jest kibicem. I szczerze mówiąc, my podchodzimy do sportu z strony kibicowskiego, a nie profesjonalnego. Mieliśmy dużo menadżerów, których ściągaliśmy z Polski, żaden się lokalnie nie sprawdził. Tu mamy kogoś, kto jest na miejscu, kto ma mało autorytet w Polsce, też dosyć spory, który zna to, zna się na tym, więc jest to podstawa, tak, do tego, że on jest tym menadżerem i będzie menadżerem.
W waszym sztabie szkoleniowym jest też, zdaje się, Piotr Szymko, opiekun młodzieży, ale to jest, co ciekawe, człowiek z doświadczeniem zarówno trenerskim, jak i z doświadczeniem toromistrzowskim. To jest takie ciekawe, istotne dla pana połączenie w przypadku tej osoby?
No, bo on jest toromistrzem. Wiadomo, toromistrz nie ma tyle pracy, żeby tam dzień na tym torze spędzać. To w takim razie popołudniami łączy to z treningami za młodzieży. To nie przeszkadza jedno drugie.
No jakie cele w takim razie pan postawi przed tym nowo zbudowanym zespołem na sezon 2022? No w połowie nowo zbudowanym.
Mamy cel jeden, czyli awans. Zaczyna się układać z miastem, czyli modernizacja stadionu. Naszym celem jest awans, tak, ale nie będziemy brali udziału, powtarzam to non-stop, jako Gdańsk, w wyścigu szczurów, tak, i w przepłacaniu, w płaceniu za młodzieżowca który zdobył przez cały sezon jeszcze widzę 6 punktów, 300 tysięcy złotych. Nie, czegoś takiego udańskiego nigdy nie będzie, bo ja odnośnie tego, czy inni, ja wykładam swoje prywatne pieniądze. Nie wykładam pieniędzy miejskich, no częściowo też miejskie wykładam, dostaję swoje miasta, czy inny sposób, ale są, wszystko są prywatne osoby, które w ogóle wykładają swoje prywatne pieniądze i trzeba te pieniądze szanować i nie wydawać je bez sensu.
A czy to jest tak, że pan jest właścicielem klubu, czy właśnie jak wygląda kwestia właścicielska klubu Wybrzeże?
Nie, to jest stowarzyszenie, nie jestem właśnie. To jest stowarzyszenie i jestem jednym z założycieli tego stowarzyszenia w 2006 roku, jak to stowarzyszenie zakładaliśmy. Ja wyłożyłem pieniądze na założenie tego stowarzyszenia, jak Gdański Klub bankrutował. Potem troszkę się posprzeczałem z prezesem, panem Maćkiem Polnym, bo nasza jakby wizja klubu była zupełnie inna, na parę lat odszedłem, no i później wróciłem. Tak?
Okej, rozumiem. A jakiej ligi generalnie, tej pierwszej ligi w przyszłym roku pan się spodziewa?
Ja myślę, że liga będzie tak sama w tym roku bardzo wyrównana, więc zależało dużo czynników, tak? To wszystko wystarczy, że wiemy, że nie zawodnik słabiej pojedzie, tak jak my to mieliśmy w tym sezonie, który minął, i może się wszystko rozsypać. Tak?
Co pan sądzi o składzie Falubazu, czyli Spadkowicza? Czy to jest pana główny faworyt do awansu, czy tych faworytów głównych jest dwóch? Bo też wymienia się, wiadomo, Polonia Bydgoszcz obok Falubazu.
Ja kompletnie nie rozumiem, wie pan, no mówię, nie jestem zdawcą, ale jestem radkiewiczem. Kompletnie nie rozumiem entuzjazmu, przepraszam, ani Falubazu, ani nie rozumiem entuzjazmu Polonii Bydgoszcz, co pozwala do głównych faworytów, tak? My mieliśmy też w swoim składzie często zawodników, którzy schodzili nigdy nic, żeby się odbudować. Nogu jechali na takim samym poziomie, jak w tej lidze wyższej, więc takie samo średnie robili, np. Kidelman, czy inni zawodnicy, którzy na tej jeździ, czy Torsen, który u nas jeździł, tak? I nie odbudowali się i albo zachowali na poziomie tej ligi, albo też ligi, nie wiem, co drugiej ligi poschodzili. To my mówimy o odbudowaniu się takich zawodników, którzy mają po 40 lat, no Walacek i Gapiński to był fenomen tego roku, ale czy fenomen się ludzie powtarza? Tego nie wiem. Na pewno macie jednego zawodnika, który jest poza jakby, czyli to jest Frick, to jest zawodnik, który też liczę, że on będzie lepszym zawodnikiem ligi, ale reszta mam duże wątpliwości, czy ci zawodnicy na poziomie pierwszej ligi się odbuduje i faktycznie będą tymi zawodnikami, którzy będą zdobywali maksimum punktów.
A to jeszcze na koniec pana zapytam, czy pana zdaniem Falubas, to właśnie Falubas będzie miał największą presję na wynik?
Oczywiście, że tak. I to nie tylko premię wynikowa, ale też tylko presję wynikową, ale presję finansową, tak, no bo zainwestowanie jak drużyna, jak pieniędzy, gdzie jak często nie tajemnica, że chodziło, że po świecie rządu próba miał problemy finansowe, zainwestowanie takiej masy w drużynie, jak się nie uda awansować i dostać pieniądze z ekstraligi, mogą być przepotężne problemy finansowe.
Tyle prezes Wybrzeża Tadeusz Zdunek. Mamy jeszcze rozmowę z menedżerem gdańskiej drużyny. Eryk Jóźwiak powie nam więcej o kwestiach regulaminowych i sportowych. Panie Eryku, sezon 2021 był dla pana pierwszym w roli menadżera. Jak generalnie wrażenie, jak się panu pracowało, jak się panu prowadziło zespół z Gdańska?
No, pracowało się dobrze. Jest to nowe doświadczenie. Zawsze byłem po tej, tak powiem, drugiej stronie. I no, fajne doświadczenie, fajne odczucia, dużo nowych doświadczeń. Teraz kolejny sezon przed nami. Jestem już troszkę mądrzejszy, więc cieszę się, że mogłem teraz zebrać to doświadczenie w ten sezon i mam nadzieję, że to wszystko zaprocentuje w kolejnym.
Pan mówił, że był wcześniej po drugiej stronie, to chodzi o to, że pan był mechanikiem i też zdaje się, że kwestiami logistycznymi pan się zajmował, tak, u zawodników w teamie?
No tak, całą organizacją, więc no zupełnie z innej strony, inne też spojrzenie na wiele rzeczy, inaczej zupełnie miałem pogląd, myślałem, że idzie to o wiele łatwiej załatwić, a tutaj no niestety od pomysłu do realizacji jest jeszcze daleka droga, więc trzeba dużo przeszkód pokonać, stąd też mówię, no, że tutaj zupełnie nowe spojrzenie na niektóre rzeczy i, no i fajnie, że mogłem właśnie i mogę jeszcze cały czas z tej drugiej strony teraz podziałać i że mogłem zebrać te cenne doświadczenia.
Pan jest generalnie rodowitym gdańszczaninem, czy pan po prostu teraz mieszka w Gdańsku, jest pan jakby cały czas przy klubie?
Całe życie w Gdańsku.
Okej. A jaka jest ta pierwsza liga z pana doświadczenia, z pana obserwacji?
No, rozwija się bardzo. Nie tylko pierwsza, raz widzimy druga. No, tutaj ruchy, które zostały poczynione, jeżeli chodzi o regulamin, spowodowały, iż wielu zawodników z ekstraligi spadło do pierwszej. Też te kadry są trochę inne, bo jestem zawodnik U24, więc to pole, że tak powiem, błędu jest troszeczkę mniejsze. Kiedyś piątką seniorów można było się tutaj podpierać. No dzisiaj jestem zawodnik U24, który jest kluczowy. I ta liga naprawdę poszła do przodu, poziom się podniósł i fajnie, bo jest to teraz fajny, ciekawy produkt. to w tym sezonie 21 tak naprawdę na 4 kolejki przed końcem jeszcze 6. drużyna cały czas była w walce o play-off, więc to pokazuje, jak ten poziom jest wyrównany i jak ta liga jest ciekawa.
Uważa pan, że właśnie ten przepis o zawodniku U24 uatrakcyjnił te rozgrywki?
No w pewnym sensie na pewno. Z tego tytułu właśnie paru zawodników musiało, nie znalazło miejsca w Ekstralidze i musiało zejść poziom niżej. I dzięki temu jeżdżą w pierwszej lidze i to wyrównało troszeczkę tej siłę. Kiedyś ta dostępność tych zawodników była troszeczkę mniejsza i ciężko było zespołom pierwszoligowym uzyskać jakieś fajne nazwiska. Dzisiaj z tego tytułu, iż jestem zawodnik U24, no jest to troszeczkę może nie tyle ułatwione, co no niektórych życie po prostu zmusza, żeby zejść ten poziom niżej.
Czy generalnie pan jest zadowolony ze składu Wybrzeża, który wam się udało zbudować na sezon kolejny?
No jest to skład na miarę naszych możliwości, więc nie uważam, żebyśmy byli słabsi niż w zeszłym sezonie. No poczyniliśmy ruchy, które miejmy nadzieję tutaj dadzą nam zrobić kolejny krok do przodu i z taką wiarą podchodzimy do sezonu 22.
Jeżeli chodzi o seniorów, wiadomo, Krystian Pieszczek odszedł Michał Gruchalski, w ich miejsce Adrian Gała i Wiktor Trofimow. To były, można powiedzieć, wasze takie pierwsze wybory, żeby zastąpić tych, którzy odeszli?
Tak, no obaj ci zawodnicy byli u nas na liście. Też Krystian gdzieś od początku gdzieś sygnalizował, że no, chciałby zmienić. Michał widzieliśmy, jaki miał sezon, no nie do końca się wszystko pokładało, strasznie dużo problemów gdzieś tam go dopadało w trakcie sezonu, z którymi musieliśmy się borykać i stąd też zmiany na tych pozycjach. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Oby na zdrowie i żeby to były ruchy, miejmy nadzieję, dla nas korzystne.
Pod ósemkę można tak powoli przymierzać Piotra Gryszpińskiego?
Tak, no Piotr Gryszpiński jeszcze w wodzie jest Drew Kemp, także gdzieś ten bufor mamy taki, żeby w razie jakiejś kontuzji, nie daj Boże, tutaj żebyśmy mogli sobie uzupełnić ten skład, no zawsze gdzieś tam nie budowaliśmy tej kadry też jakiejś ogromnej, w zeszłym sezonie zresztą też tak nie było. Raczej chcemy się skoncentrować na tych zawodnikach, których mamy, niż stale rotować, czy robić jakąś sztuczną konkurencję na treningach i mini zawody.
Co pan sądzi o waszych młodzieżowcach? No, czy nie obawia się pan, że trochę mogą być taką piętą achillesową tej drużyny?
Czy piętą? No to wszystko zweryfikuje tor, tak? Są to zawodnicy, którzy, no Kamil gdzieś nie do końca tam dostało szansę w Toruniu. W rozgrywkach młodzieżowych prezentował podobny poziom do swoich kolegów z drużyny. Także jest potencjał. Ja go jeszcze pamiętam, jak pracowałem jako mechanik z Patrykiem Hołgardem w Krakowie. Mieliśmy do czynienia ze sobą, więc jest potencjał w tym chłopaku. A Marcel Krzykowski, no jest to taki krok dla niego w karierze. W końcu przejdzie do klubu pierwszoligowego, gdzie dostanie szansę. Tutaj troszkę emocje na niego postawimy i miejmy nadzieję, że też ten chłopak nam wypali. W zeszłym roku też gdzieś nie byliśmy stawiani. Dużo ekspertów stawiało, że tutaj też będzie problem, jeżeli chodzi o pozycje juniorskie w Gdańsku, a patrząc na biegi tylko same juniorskie, ta formacja była na drugim miejscu. Ogólnie biorąc pod uwagę wszystkie biegi, była czwarta para juniorska w lidze, więc ja do tego podchodzę spokojnie. Wszystko zweryfikuje tor, także zobaczymy, jak to się rozwinie. My pracujemy ciężko na to, żeby ta formacja no, nie była najsłabszą widzę.
Chciałem o wasz tor zapytać, czy wy jakieś zmiany na torze pomiędzy sezonami planowaliście? Słyszałem, że być może jakieś dosypywanie nawierzchni, coś takiego, to prawda?
Że no, dosypywaliśmy w zeszłym roku i przez to gdzieś tam ponieśliśmy ryzyko i musieliśmy troszeczkę tutaj się borykać z problemami z tym torem, znaczy w sensie takim, że my nie do końca gdzieś mieliśmy go do końca rozszyfrowanego. Warunki atmosferyczne, komisarz, to wszystko sprawia, że my gdzieś nie do końca mogliśmy sobie ten tor przygotować tak, jak byśmy chcieli. Dzisiaj już jesteśmy mądrzejsi. Nawierzchnię trzeba było uzupełnić, no bo już 8 lat nic nie było robione z tą nawierzchnią, więc podjęliśmy to ryzyko w poprzednią zimę i dokonaliśmy tego manewru. W tym roku nie, już mamy uzupełnioną nawierzchnię, więc teraz rok pracy z tą nawierzchnią. Mamy doświadczenia, więc teraz już pozostaje nam tylko wykorzystać ten czas, który tutaj spędziliśmy z tym torem przez ten cały rok i przygotowywać go tak, jak chcemy już w tym roku.
Okej, a jaka pana zdaniem będzie taka realna siła Wybrzeża w kolejnym sezonie?
No, przede wszystkim chcemy ten pierwszy krok zrobić, czyli wejść do playoffów, bo to jest nasz cel na ten sezon, aby się znaleźć w playoffach. Jak znajdziemy się w playoffach, będziemy stawiać sobie kolejne cele. Więc myślę, że ta drużyna nie jest słabsza niż w zeszłym roku. W zeszłym roku udało nam się wejść do czwórki, więc powinniśmy i w tym roku znaleźć się w tej szóstce, bo teraz playoff jest troszeczkę poszerzony, więc nie powiem, że zadanie jest ułatwione, ale no tutaj też też celujemy w play-off i to jest cel Wybrzeża na sezon 22.
Pan jest osobiście zwolennikiem tych czterozespołowych, czy właśnie sześciozespołowych playoffów?
Ja myślę, że ten sześciozespołowy jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Bardziej ja akurat skłaniałem się ku temu modelowi szwedzkiemu, gdzie pierwsza drużyna z drugą czekają w półfinale i tutaj ćwierćfinał odbywa się między zespołami 3-6, ale mamy taki format playoffu, więc trzeba jechać według takich zasad, jakie są i nie ma tutaj co tego roztrząsać.
Dużo się mówi, że ta pierwsza liga w kolejnym roku może być ciekawa, może nawet bardzo ciekawa. Czy pana zdaniem może dojść do jakichś takich nieprzewidywalnych rozstrzygnięć?
Ale co roku do nieprzewidywalnych rozstrzygnięć dochodzi. Nawet patrząc na sezon 21, w roli faworytów wymieniliśmy my, Rybnik, Unia Tarnów. Unia Tarnów spadła z ligi, faworyt, jeden z faworytów, tak? Drużyn, która miała być w czwórce w playoffie, spadła z ligi. Mało osób, prawie nikt nie stawiał na Ostrów, a Ostrów wszedł do Ekstraligi, więc żużel.
Okej, rozumiem. Natomiast jakby teraz bym pana poprosił, na podstawie tych składów, które już znamy, pan potrafi wskazać zespół, który będzie miał problem z utrzymaniem się w tej lidze na tą chwilę, czy to na razie no po prostu nie ma co wskazywać, bo jest to bardzo trudne?
Na tą chwilę jest to wróżenie z kłusów, tak samo o faworyta ligi, tak? No, przed pierwszą kolejką tak naprawdę wszyscy będziemy stali w jednej linii, każdy zespół będzie miał 0 punktów i potem dopiero w mecze i to zweryfikuje, która drużyna będzie się biła o awans do Ekstraligi, a która będzie miała problemy i będzie musiała się bronić przed spadkiem. Na pewno ta liga w mojej ocenie będzie jeszcze bardziej wyrównana. No, w tym roku Tarnowska Unia troszeczkę odstawała i była bardziej dostarczycielem punktów niż gdzieś tam przeszkadzała tym zespołom z topu walczyć o playoff. No, myślę, że Landskut troszkę bardziej tu postawi opór. I ta liga jeszcze bardziej będzie wyrównana niż w tym roku.
Mówi się, że faworytów jest dwóch, przynajmniej dwa kluby otwarcie deklarują, że chcą po prostu awansować do Ekstraligi. A skład Falubasu czy skład Polonii Bydgoszcz? Pana osobiście który bardziej przekonuje?
Ciężko na tą chwilę jest cokolwiek powiedzieć. Na pewno Falubas ma tą przewagę, że jest Max Flick, tak? To będzie na pewno taki zawodnik, który będzie robił różnicę w lidze. I tutaj jest na pewno ta wartość dodana. Tutaj zawodnicy też Falubasu, że tak powiem, większość przechodzi z Ekstraligi rozpędzonych tutaj gdzieś tymi wynikami i tym poziomem. Trochę sezonów tam spędzili, więc na pewno tutaj Falubas gdzieś jest w roli faworyta. A tak jak wspomniałem wcześniej, no, przed sezonem ja wszystkie drużyny doświadczone po tym sezonie stawiam w jednej linii i tak naprawdę od pierwszej kolejki wtedy zacznie się wynik i wtedy będziemy mogli sobie kreować, kto tam gdzieś po 4-5 kolejkach będzie wyglądał rzeczywiście na faworyta, a kto będzie outsiderem tej ligi. Jeżeli chodzi o Polonię Bydgoszcz, jeżeli chodzi o nazwiska, głośne ruchy teoretycznie, ale jeżeli chodzi o siłę drużyny, czy rzeczywiście ta siła drużyny się tutaj powiększyła, no to też się okaże. Odeszło dwóch zawodników, którzy robili po 10 punktów, tak, te dwucyfrowe wyniki, tak jak Belego czy Vadim. Przychodzi dwóch zawodników, którzy mają robić te same punkty, więc nie wiem, czy tutaj to są wzmocnienia, raczej dla mnie to są wymiany personalne. Zobaczymy, czy Roman Laubam i Olech Michajłow będą robić te same punkty, które robił Andreas Jager. No, znaków zapytania jest dużo i to tak naprawdę cała drużyna praktycznie jest nowa, tak, bo tylko junior Przyjemski i powiedzmy no Daniel Jeleniecki z poprzedniego składu zostali, tak, reszta zawodników jest wszystkich nowych, każdy by chciał coś udowodnić, pokazać. Zobaczymy też, na ile to się zgra ta drużyna, tak? Więc no, dużo znaków zapytania i tak jak mówię, no już wspomniałem wcześniej, no, przed pierwszą kolejką dla mnie wszyscy są w jednej linii, czy to Landskut, czy Zielona Góra, czy Wybrzeże. Stoimy w jednym szeregu i zobaczymy gdzieś, mówię, po piątej, po szóstej kolejce będziemy bardziej już mogli powiedzieć, która z drużyn rzeczywiście jest silna, a która jest słaba.
Tyle menadżer Zunek Wybrzeża Gdańskie, Eryk Jóźwiak. To była już ostatnia rozmowa w dzisiejszym programie. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.